Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w Głosie z Krakowa. Tym razem nasz Głos z Krakowa nadawany jest w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych. I dlatego temat, który podejmować będziemy w naszej rozmowie, będzie właśnie ze świętymi. Ci z uważnych słuchaczy naszych audycji pamiętają, że przecież niedawno rozmawiałem na temat, trochę zahaczając o taki temat, recepta na świętość. Rozmawiałem wówczas z ojcem Markiem Wójtowiczem, jezuitą. Dziś chciałbym ten temat kontynuować, bo i czas jest ku temu odpowiedni i dlatego przy mikrofonie Radia Maria witam serdecznie ojca Marka Wójtowicza.
Witam serdecznie.
Ojca już nasi słuchacze znają, ale proszę pozwolić, że chociaż w kilku słowach, korzystając z tego zapisu, który znajduje się przy płytce z tą receptą na świętość, którą wydawca podał, jest tam taki zapis. Marek Wójtowicz, jezuita, teolog i rekolekcjonista, studiował m.in. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, duszpasterz akademicki, wykładowca w Akademii Ignacjanum w Krakowie, asystent kościelny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, autor kilku pozycji książkowych, jest tu mowa o takich jak Modlitwa ze świętymi, Święci z charakterem, no więc myślę, że rozmawiam ze specjalistą od spraw dotyczących właśnie naszego przybliżania się do świętych. Święci i męczennicy są nam prawdziwie współcześni. To zdanie powinno zachęcić tych, którzy naszej audycji słuchają, ale także i wielu innych do tego, aby poznawać życie świętych, bo oni nie są tam gdzieś w przeszłości, ale oni przecież doświadczali. Doświadczali tych ludzkich słabości, wątpliwości, smutku i radości i potrafili tak to wszystko przezwyciężyć, że z tej drogi prowadzącej do Pana Boga nie zboczyli, a szli nią prosto. Jak ojciec to widzi, spoglądając na wielu przecież świętych?
No na pewno. Ja myślę, że to, co jest najważniejsze w życiu świętych, to ich osobiste spotkanie z Panem Bogiem, a to spotkanie jest zawsze nowe, zawsze zaskakujące, bo człowiek nieustannie powinien szukać Pana Boga, jednocześnie pamiętając o tym, że szuka Go, bo już wcześniej przez Niego został odszukany, bo pierwszy nas Pan Bóg ukochał i to spotkanie z Panem Bogiem to jest nasza odpowiedź na Jego miłość. I myślę, że w roku wiary warto sobie to uświadomić. Kiedy czytam listy świętego Pawła, kiedy on opisuje swoje spotkanie z Panem Jezusem pod Damaszkiem, czy potem, kiedy przeżywa wiele różnych prób w swoim życiu, wiele przeciwności, to zawsze powtarza, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa, ani przeciwności, ani cierpienia, ani utrapienie, ani nieprawość innych, ani prześladowania. I my też, doświadczając różnego rodzaju trudności, możemy mieć podobne doświadczenie. Czy nieco późniejszy święty, święty Augustyn, kiedy opisuje w swoich wyznaniach drogę do Pana Jezusa, drogę swojego nawrócenia, także opisuje ten pierwszy etap swojego życia, bardzo nieuporządkowany, kiedy mówi o swojej mamie, świętej Monice, która modliła się o jego nawrócenie, to my też możemy jakoś odnajdywać siebie, widzieć siebie w naszych różnych zagubieniach i ciemnościach, i drogach krzywych i odkrywać, jak dzięki także modlitwie innych osób nasze drogi się prostują, bardziej zbliżamy się do Pana Boga i to, co było wcześniej grzechem, odejściem od Pana Boga, kiedy uświadamiamy sobie Jego działanie, Jego przebaczenie, Jego miłosierdzie, zaczyna być przemieniane i staje się dziękczynieniem. Także za ten trudny czas, w którym Pan Bóg nas przecież nie opuszczał, ale czekał na nasze nawrócenie, bo On jest zawsze miłosierny.
Właśnie, ojcze, spójrzmy teraz na to, co wynika z naszego spoglądania na życie świętych. W 2004 roku wydał ojciec książkę Modlitwa ze świętymi. A jeszcze wcześniej, w 1979 roku, Jan Paweł II, przybywając do Polski po raz pierwszy jako papież w Kalwarii Zebrzydowskiej, powiedział, że wzywa nas do modlitwy, bo to jest najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie. Czyli budować powinniśmy na modlitwie, która będzie pomagać nam, ale także pomagać innym. Święci chyba musieli to czynić i na tym fundamencie także budować swój gmach prowadzący do świętości.
No niewątpliwie święci są mistrzami modlitwy. Nie wszyscy zostawili po sobie jakieś traktaty, książki na temat modlitwy, tak jak na przykład święty Jan od Krzyża czy święta Teresa Wielka z Awila. Niektórzy tylko, a przede wszystkim swoim życiem świadczyli o tym, że Pan Bóg cudów dokonuje w ich życiu. Przypominam sobie teraz błogosławionego Ruperta Mayera, który w czasie hitlerowskiej okupacji, kiedy właśnie szalała nazistowska ideologia, sprzeciwiał się właśnie jej, głosząc odważnie kazania, był więziony przez hitlerowców, niedługo po II wojnie światowej zmarł z wycieńczenia właśnie z powodu tych prześladowań. No, kiedy pomyślimy o świętym Ignacym Loyoli, założycielu jezuitów, on zostawił nam książeczkę ćwiczeń duchownych, która jest no, pewnym takim przepisem, jak się modlić. I to, co jest ciekawego u świętego Ignacego, że nie ma jakichś długich fragmentów, które by nas wprowadzały w atmosferę modlitwy, które by nas jakoś rozrzewniały przed Panem Bogiem, jakoś uwznieślali nasze przeżycia, ale to są suche wskazówki, przede wszystkim dotyczące tego, jak odczytać Słowo Boże dzisiaj, jak nim żyć, jak się nim inspirować, jak w tym zetknięciu ze Słowem Bożym też odkrywać prawdę Pana Boga, jak się nawracać, jak żyć bardziej z miłości Pana.
No właśnie, mnie się wydaje, że to, co ojciec wspomina w tej drodze wskazywanej przez świętego Ignacego, to jest takie spojrzenie inżynierskie. Tak, a tak postępować, reguła, procedura, do tego powinny być takie i takie okoliczności, które możesz sobie sam stworzyć. I tu nie chodzi i w tym, ale także i w życiorysach świętych, żeby oni walczyli ze swoim temperamentem, z osobowością. Oni pokazują, że obdarzeni tą osobowością, tym temperamentem, mogą iść drogą do świętości i że każdy znajdzie odpowiednią osobę już tych, którzy wyniesieni zostali na ołtarze, żeby swojemu temperamentowi, tej swojej osobowości to przypisać i skorzystać, nauczyć się, jak to tamten robił, że jego droga mogła iść prosto do Pana Boga.
No na pewno, znowu tak wracam, jest mi bardzo bliski święty Ignacy, ale kiedy w czasie swojego nawrócenia czytał żywoty świętych, to potem twierdził tak, skoro święty Franciszek z Asyżu, skoro święty Dominik mogli tak wielkich rzeczy dokonywać dla Pana, to dlaczego i on nie mógłby podobnych? Czyli ten element ambicji był u niego ważny i Pan Bóg też na tym buduje, na zaletach, na talentach, którymi nas też obdarzył, tych naturalnych. Łaska buduje na naturze. Pan Bóg tego nie niszczy. Pan Bóg to porządkuje, pomaga nam się nawracać, uszlachetniać i w ten sposób nas prowadzi do wielkich czynów, abyśmy Jemu służyli, otwierali się na Jego działanie. I stąd święty Ignacy radzi na przykład podczas rekolekcji zamkniętych, żeby czytać książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, bo to dążenie do świętości to jest pragnienie upodobnienia się do Pana i też, żeby czytać żywoty świętych. Czyli to mu zostało i stąd nie dziwimy się, że później jeszcze nie mówię o Piotrze Skardze, że napisał żywoty świętych, idąc właśnie tym samym tropem, żeby podawać te wielkie postaci z historii Kościoła, które mogą także dzisiaj nam coś powiedzieć, mogą nas zainspirować do wielkich czynów, do jakiegoś wielkiego dobra.
Myślę, ojcze, bo tak zadawałem trochę te pytania, ale i ojciec też tak odpowiadał, że z nich można sformułować, wyciągnąć jakieś informacje do tego, aby każdy z nas mógł skorzystać z takiej recepty na świętość. Recepta na świętość, czas nowej ewangelizacji, to są takie homilie, które ojciec wygłaszał, zostały głoszone, homilie, konferencje, które zostały zapisane na płytce i w których można znaleźć odpowiedzi na takie pytania, na przykład, czy świętość może być dzisiaj atrakcyjna? Czy błogosławieni żyjący w odległych epokach mogą powiedzieć nam coś ważnego o Bogu, o świecie i o nas samych i także współcześnie udzielając tych odpowiedzi? Czy świętość jest w ogóle możliwa w otaczającej nas kulturze, w której ludzie głównie są skupieni na tym, co doczesne, często zapominając o tym, że trzeba się także zwrócić do Boga i że to nas buduje, a nie przykłada, przydaje chwały Panu Bogu, tylko nam pomaga. Myślę, że warto zachęcić przed tą uroczystością wszystkich świętych, aby właśnie po tę receptę można było sięgnąć. Ale ja dzisiaj chciałbym jeszcze poruszyć temat związany ze świętością, ale o tym, że o takich świętych, którzy pokazują, że miłosierdzie jest ostatnim słowem Boga. Tak nawet jest zatytułowana książka w tym roku właśnie, wydana, którym autorem jest ojciec. No i może właśnie o tych świętych, którzy pokazują, że miłosierdzie jest tym właśnie ostatnim słowem Pana Boga.
No przyznam, że inspirowałem się w pisaniu tej książki homiliami, które Ojciec Święty wygłosił Jan Paweł II w 2002 roku w Łagiewnikach 17 sierpnia i też 18 sierpnia potem na Błoniach. I wtedy no, głównie mówił o siostrze Faustynie, o przesłaniu Bożego Miłosierdzia, które jest aktualne dla świata i które było w tej homilii, przynajmniej ja ją tak odczytałem, słuchając ją tam na miejscu w Bazylice, w Łagiewnikach, jakieś wielkie przynaglenie, mówi Ojciec Święty, o jakiejś walce, która dzisiaj toczy się w świecie pomiędzy tajemnicą pobożności, a więc pomiędzy tymi, którzy szukają bliskości z Panem Bogiem, pragną żyć pięknie, szlachetnie i jest też obok działająca tajemnica nieprawości, tych, którzy niszczą cywilizację miłości, ci, którzy raczej ukierunkowują się w kierunku cywilizacji śmierci. Ja myślę, że ten akt oddania świata Bożemu Miłosierdziu właśnie tak wybrzmiał, że ostatnie słowo Pana Boga to jest: jesteście przeze mnie kochani, odkryjcie moją miłość i przemieniajcie wasze życie, szukajcie dobra. Przypominam sobie, Ojciec Święty w książce Wstańcie, chodźmy, pisze, że wszystko w jego życiu zmierzało ku dobru. Myślę, że to mogłoby być mottem dla każdego z nas, a więc ta książka jakoś, myślę, że jest owocem tego spotkania, które jakoś bardzo głęboko przeżyłem, bo ono było to ostatnie na ziemi polskiej w 2002 roku i potem to już się tak samo układało z różnych konferencji, spotkań, artykułów.
No właśnie, my przecież codziennie w naszej modlitwie mówimy: bądź wola Twoja. I to właśnie Jan Paweł II w tej książce, przed chwilą przywołane słowa ojca, właśnie mówią to, że wszystko, co było w życiu, jak tak odbierzemy, że to była ta wola Pana Boga, ale z drugiej strony moja odpowiedź na tę wolę, przyjęcie jej i realizowanie według tej woli. Ale patrzę na tych świętych z miłosierdziem związanych. Ojciec wspominał tutaj siostrę Faustynę, a to wiadomo, wszyscy na pewno kojarzą właśnie z tą osobą. Ale na przykład święty Paweł Apostoł, a ojciec mówi, przyobleczony w miłosierdzie i pokazuje to. A święta królowa Jadwiga, miłosierna pani. A święty brat Albert Chmielowski, pamiętam te jego słowa, bądźmy dobrzy jak chleb. I on był takim. A już błogosławiony Jan Bejzym, ojciec Jan Bejzym, apostoł Madagaskaru, posługacz trędowatych, niedawno 100 lat minęło i myśmy na ten temat rozmawiali, przecież wspominając tam troszeczkę w poprzedniej rozmowie, ale myślę, że właśnie o tych. No a ojciec Pio? Ojciec Pio to ten miłosierny spowiednik. No już nie mówiąc o błogosławionej matce Teresie z Kalkuty, matka ubogich. Ileż to tych znanych powszechnie, a jednak nieczęsto kojarzonych z miłosierdziem Bożym. Może by ojciec właśnie pokazując ich rozwinął ten temat.
No na pewno to te postaci, one są jakoś bardzo mi bliskie. Brat Albert Chmielowski, ten, który no, zajmował się na początku XX wieku, przełom XIX-XX wiek, tymi biedakami w Krakowie, organizował dla nich ogrzewalnie. On, który właśnie odkrył na ich umęczonych obliczach oblicze Jezusa Chrystusa, zostawił, można powiedzieć, piękno dla tej paradoksalnie brzydoty, prawda, tych ostatnich. Zrezygnował z kariery artystycznej. Kiedyś tutaj nawiązujemy do Jana Pawła II. Kiedyś papież powiedział, że bardzo mu pomógł brat Albert Chmielowski w odejściu też od tego zajmowania się sztuką, literaturą, żeby iść w kierunku kapłaństwa. Ale nie, to jest niezwykła postać i myślę, że święci, może też to warto podkreślić, że ich charyzmat, ta miłość, którą ich i miłosierdzie, którymi ich Pan Bóg obdarzył, żyje też w ich duchowych synach i córkach. I kiedy patrzę na siostry Albertynki, które służą w przytulisku paniom na Malborskiej w Krakowie choćby, czy też na braci Albertynów na Skawińskiej, właśnie oni są z tymi ostatnimi, pomagają im i tego ducha brata Alberta i świętego Franciszka z Asyżu dalej niejako przenoszą dzisiaj w świat. Napisałem też o świętym Pawle przyobleczonym w miłosierdzie. Ja myślę, że to jego głębokie spotkanie z Panem Jezusem, odkrycie, że nie prawo, a miłość, nie prawo, a łaska, a więc to poddanie się Panu Bogu, Jego działaniu. Święty Paweł jest takim przykładem pokornego wsłuchiwania się w Słowo Boże, uległości, jak Pan Bóg nas prowadzi w życiu i także przez czasem próby, jakieś wielkie duchowe walki, ale to jest taki żywy apostoł, no właśnie taki przykład na czas nowej ewangelizacji. Ojciec Jan Bejzym, no rzeczywiście przez 12 lat służący, 14 lat służący trędowatym na Madagaskarze, no cały oddany im, no dla mnie to jest przykład no takiego wielkiego heroizmu niezwykłego i no taki niezastąpiony przykład dla wszystkich, którzy się opiekują chorymi, cierpiącymi i robią to z wielką, taką, z takim wielkim oddaniem, czułością, wielką empatią. Ta empatia dzisiaj jest niezwykle potrzebna. Jest ojciec Pio z Pietrelciny, rzeczywiście on, który no, całymi godzinami spowiadał ludzi, był dla nich cierpliwy, ale też był takim wymagającym spowiednikiem i myślę, że mówił im bardzo wiele o miłosierdziu, a jednocześnie pokazywał, że tylko w takim stawaniu w prawdzie przed Panem Bogiem, tylko taka szczera, głęboka spowiedź uwalnia człowieka, otwiera na jego miłość. I też może nie wszyscy wiedzą, że ojciec Pio wybudował ogromny szpital, także ten dom ulgi w cierpieniu, a więc i pod wpływem także jego charyzmatu na całym świecie te ogniska ojca Pio właśnie realizują też ten jego charyzmat wrażliwości na potrzebujących. I właściwie jak się tak patrzy na historię Kościoła, pamiętam taką rozmowę z panią Almeriną z Instytutu Świeckiego Chrystus Nadzieja Cierpiących z Werony. Mówi tak: ojcze Marku, wszystkie te dzieła miłosierdzia rodziły się pod dzwonnicą, a więc związane są z Kościołem. Dzisiaj jest taki trend, żeby odwracać się od Kościoła. Państwo chce sobie wszystko samo organizować. To też jest ważne, żeby państwo było odpowiedzialne za ubogich, za ludzi chorych, ale tego miłosierdzia i sami tego doświadczamy na naszych ulicach, w naszych różnych środowiskach, w takich różnych trudnych sytuacjach, jak potrzebni są ci ludzie spoza struktury nawet opieki społecznej, ci, którzy mają wielkie serca. No na pewno znowu, kiedy patrzymy na Matkę Teresę z Kalkuty, na tę, która pochylała się nad umierającymi na ulicach z Kalkuty. I znowu ten gest to był wielki, wielki heroizm, wielka służba. I też dzisiaj na całym świecie te ponad 3000 sióstr służy, zainspirowani tym wielkim sercem też Matki Teresy, ale która też wskazywała na źródło, skąd czerpać, a więc ze spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym, z długiej modlitwy, że to samo się nie rodzi tak z jakimś jakieś wielkie otwarcie w sposób taki spontaniczny. To musi być uproszone od Pana Boga, taka łaska, żeby móc innym służyć.
No właśnie, jak słuchałem ojca i przywołanych zdarzeń związanych z osobami wymienionymi przed chwilą, to zacząłem ich wszystkich łączyć w takiej szczególnej postawie. Brat Albert, chcąc uczestniczyć w tym przekazaniu Bożego miłosierdzia ludziom, no odrzuconym jednak, poszedł do nich i był razem z nimi. Matka Teresa z Kalkuty była razem z tymi wszystkimi ludźmi, żyła razem tam w tych domach, a nie przychodziła na 8 godzin i potem odchodziła albo zorganizowała jakieś następne miejsca takiej ulgi w cierpieniu. No a ojciec Jan Bejzym to był ewenement tam na Madagaskarze, żeby z chorymi, którzy na trąd, których się właściwie powinno od osad odrzucić, on dla nich buduje szpital i razem z nimi mieszka, opatruje ich rany i nie mówi, że tylko do tej godziny, a potem ja idę już do normalnego świata, tylko jest razem z nimi. Ileż oni musieli w sobie też takiego, myślę, że często mówimy normalnego dla człowieka, postawy trochę innej, takiej, że nie razem, no może pomogę, może jeszcze tam jakimś ofiarą, jakimś datkiem, ale żeby być razem, a my ileż mamy takich możliwości, mamy wśród naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, chorych, którzy leżą, czekają obłożnie, chorzy, do nich nawet nie trzeba na cały czas przyjść. Pamiętam, jak moja mama była chora i jak Pani Teresa, która jej zgodziła się z Legionu Maryi, pomóc w taki sposób, że każdą noc i każdą znaczną część dnia przebywała razem. Była z nią razem. Ileż stała się jakby no prawdziwie członkiem naszej rodziny przez swoje okazane miłosierdzie. Myślę, że warto, korzystając z tych doświadczeń pokazanych nam przez świętych, zobaczyć, ile dobra w tych świętych bezimiennych, ale także jest wokoło. My obchodzimy uroczystość wszystkich świętych, ale zaraz następny dzień to jest wspomnienie wszystkich zmarłych wiernych. Iluż wśród nich jest też takich świętych, którzy nie muszą być wyniesieni na ołtarze, są w naszym sercu, w pamięci.
Na pewno to są ci ukryci święci. Jest taki bardzo piękny fragment w książce Henri de Libaca w Medytacjach o Kościele o ukrytych świętych. I on mówi, że to oni najbardziej przyczyniają się do tego, że działanie Kościoła jest skuteczne, bo to jest ta nadprzyrodzona skuteczność, to działanie właśnie samego Pana Boga przez nich. Przywołał Pan właśnie tych naszych znajomych, którzy odeszli, czy jeszcze żyją, a okazali nam właśnie jakieś ciepło, współczucie, poświęcili czas. Chcę tu wspomnieć o mojej znajomej, która od ponad 25 lat pomaga niewidomym, w środowisku niewidomych, niepełnosprawnych w Warszawie. I ona, to już jest jakiś czas temu, przez 3 lata mieszkała u niej Lucynka, chora na raka skóry. I pani Irena, która normalnie pracowała, musiała wstawać o 5 rano, przygotowywać dla niej jedzenie, pomagać jej. Potem wracała, ktoś tam przy Lucynce w tym ostatnim stadium choroby był. Ale rzeczywiście dla mnie była przykładem takiego otwarcia, przygarnięcia kogoś, kto nie mógł znaleźć swojego miejsca nawet w rodzinie. Tacy ludzie są i też dziękujemy Panu Bogu za nich.
Ojcze, czas naszego spotkania, rozmowy wyznaczony na nią dobiega końca, ale trzeba przyznać, że tak rozmawiając nawet nie zauważyłem, kiedy już ten czas zaczyna dobiegać końca. Można powiedzieć tak, o świętych, dziękując Panu Bogu za nich, że są, że byli i że dał znak nam, że mogą być wyniesieni na ołtarze, bo przecież modlimy się za ich pośrednictwem o cuda. Pan Bóg daje ten znak i wtedy Kościół po zbadaniu ogłasza, że tak, że możemy ich wynieść na ołtarze. O nich można w nieskończoność rozmawiać, można się tą ich postawą zachłysnąć nawet, ale przede wszystkim trzeba wnieść ją do siebie, do swojego działania, do swoich dni, które jeszcze nam zostają do życia. Ojcze, dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie i myślę, że do tej sprawy drogi do świętości, recepty na świętość będziemy jeszcze i w naszych audycjach, ale przede wszystkim w naszych przemyśleniach wracać. A dziś serdecznie dziękuję. Powiem, że jest to właśnie czas na nową ewangelizację. Tak powinniśmy realizować jak święci wtedy, gdy żyli, ją realizowali. A przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Marek Wójtowicz, jezuita, któremu serdecznie dziękuję za to spotkanie. No a za tydzień to jesteśmy u Ojca Świętego. Myślę, że na ten czas też specjalną audycję przygotuję. Szczęść Boże!